Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska i ksiądz Tadeusz Cieślak.
W Watykanie wchodzi w życie reforma struktur ekonomicznych, obejmie administrację majątku, emerytury, media oraz bankowość.
Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych promulgowała nowe dekrety. Bliżej beatyfikacji znalazło się 7 sług Bożych, w tym konwertytka z anglikanizmu i misjonarz świecki.
Kościół w Ziemi Świętej wzywa do znalezienia nowych przywódców politycznych, którzy odrzucą język przemocy.
Witamy 9 lipca i zapraszamy na serwis informacyjny.
W Watykanie zaprezentowano nową strukturę ekonomiczną Stolicy Apostolskiej. Chodzi konkretnie o objęcie modyfikacją systemową 4 sektorów: administracji dóbr Stolicy Apostolskiej, Funduszu Emerytalnego, Watykańskich Mediów oraz Instytutu Dzieł Religijnych. Prezentacji dokonał w biurze prasowym prefekt Sekretariatu Ekonomicznego kardynał George Pell.
W odniesieniu do administracji dóbr Stolicy Apostolskiej, która zarządza m.in. watykańskimi nieruchomościami, jej sekcja zwyczajna została przeniesiona do Sekretariatu Ekonomicznego. Szczegóły tego przesunięcia zawarte są w specjalnym liście apostolskim w formie motu proprio. Reszta pracowników tej administracji działać będzie jako Urząd Skarbu Stolicy Apostolskiej i Państwa Watykańskiego, pełniący rolę banku centralnego zapewniającego im płynność finansową oraz utrzymującego relacje z podobnymi instytucjami na świecie.
Gdy chodzi o fundusz emerytalny, utworzono komitet techniczny dla zbadania jego sytuacji finansowej. Komitet ten ma do końca roku wypracować stosowne propozycje co do nowych statutów funduszu i przedstawić je Radzie Ekonomicznej. Zaznaczono przy tym, że na razie pieniędzy starczy na emerytury dla obecnych pokoleń watykańskich pracowników, jednak należy myśleć również o przyszłości, biorąc pod uwagę nowe wyzwania i ewolucję systemów emerytalnych na Zachodzie.
Z kolei dla reformy watykańskich środków przekazu utworzono specjalny komitet. W jego skład weszli zarówno przedstawiciele głównych instytucji medialnych Watykanu, jak i międzynarodowi eksperci, a pracami pokieruje Lord Christopher Patten, brytyjski polityk konserwatywny i były prezes zarządu BBC. Zadaniem tej grupy będzie dostosowanie mediów zależnych od Stolicy Apostolskiej do nowych tendencji na tym polu, skoordynowanie ich działalności oraz dokonanie oszczędności w wydatkach. Postanowiono jednocześnie wzmocnić obecność Stolicy Apostolskiej na polu mediów cyfrowych, biorąc pod uwagę sukces takich inicjatyw jak papieski profil na Twitterze czy papieska aplikacja na smartfony.
Wreszcie, gdy chodzi o Instytut Dzieł Religijnych, dokonano zapowiadanych zmian w jego zarządzie. Na czele Banku Watykańskiego stanie Francuz Jean-Baptiste de Francy. Zastąpi on pochodzącego z Niemiec prezesa Ernsta von Freiberga, który, jak stwierdzono, nie jest w stanie poświęcić więcej czasu reformowanej instytucji. W ciągu najbliższych 3 lat ma zostać dokonana rewizja statutów oraz aktywności banku, przy czym kapitał własny zostanie powierzony w przyszłości nowej strukturze zarządzającej watykańskimi aktywami. Sam Jor ma natomiast skupić się na obsłudze finansowej duchowieństwa, zgromadzeń zakonnych i diecezji oraz świeckich pracowników Watykanu. Ponadto do Komisji Kardynalskiej do spraw Joru dołączy kardynał Josip Bozanicz z Zagrzebia, a do Rady Banku wejdzie 6 nowych osób świeckich.
Podczas prezentacji nowej struktury ekonomicznej kardynał Pell nakreślił zakres wprowadzanej reformy.
Co staramy się robić? Przede wszystkim pracujemy nad tym, by międzynarodowe standardy finansowe zostały przyjęte przez wszystkie dykasterie i urzędy Stolicy Apostolskiej i Gubernatoratu Państwa Watykańskiego. I jak na razie podążamy dokładnie tą założoną drogą. Koncentrujemy się na kwestii przejrzystości, czego dowodem są doroczne raporty przygotowywane przez instytucje zewnętrzne. Agencja Informacji Finansowej, która otrzymała specjalne kompetencje do walki z praniem brudnych pieniędzy, a do której zostali powołani nowi członkowie, działa pełną parą i jest cały czas instrumentem kontroli kwestii finansowych.
Australijski purpurat podkreślił też zasadę partnerstwa we wprowadzaniu reformy oraz wyjaśnił cele, jakie jej przyświecają.
Bardzo ważną nowością, motywowaną zarówno teologicznie, jak i innymi racjami, jest generalna zasada, że w sprawach gospodarczych, począwszy od Rady Ekonomicznej, wspólnie pracują duchowni i świeccy. Każdy z nich ma jeden głos. To niewątpliwie ważna innowacja, którą wyraźnie zaakceptował Ojciec Święty. Wydaje mi się, że bardzo dobrze się sprawdziła. Każdy z członków podpisuje własny dokument, stwierdzając, że nie ma w danej materii konfliktu interesów, albo wskazując na te obszary, gdzie takowe się pojawia. Wszystko to powinno zaowocować finansowym sukcesem, który zapewni wpływy niezbędne do działalności Kościoła, szczególnie w służbie szeroko pojętemu społeczeństwu. Naszą ambicją jest jednak, byśmy byli postrzegani bardziej jako swego rodzaju model zarządzania finansowego, niż jako przyczyna okazjonalnych skandali.
Papież upoważnił kongregację spraw kanonizacyjnych do promulgowania dekretów stwierdzających heroiczność cnót siedmiorga sług Bożych. Trzech z nich to księża: portugalski biskup misjonarz w Brazylii, francuski salezjanin i hiszpański kapłan diecezjalny, założyciel żeńskiego zgromadzenia zakonnego.
Trzy dalsze dekrety wspomnianej dykasterii dotyczą zakonnic, w tym dwóch Włoszek, z których jedna była również założycielką zgromadzenia i Angielki. Ta ostatnia, karmelitanka Bossa Maria Weronika od Męki Pańskiej, była konwertytką z anglikanizmu. Urodzona na początku XIX wieku w Stambule w rodzinie anglikańskiego kapelana ambasady brytyjskiej, nawróciła się na katolicyzm mając 26 lat. Była misjonarką w Indiach, gdzie założyła zgromadzenie sióstr Karmelu Apostolskiego.
Wśród sług Bożych, do których odnoszą się najnowsze dekrety kongregacji spraw kanonizacyjnych o heroiczności cnót, znalazł się też świecki misjonarz w Brazylii. Jest nim zmarły w 1983 roku włoski przedsiębiorca Marcello Candia.
Wezwanie do odważnych zmian. Oświadczenie tak zatytułowane wydała wczoraj w Jerozolimie Komisja Sprawiedliwości i Pokoju Konferencji Katolickich Ordynariuszy Ziemi Świętej. Odnosząc się do niedawnego brutalnego morderstwa trzech młodych izraelskich Żydów i do śmierci o wiele liczniejszych Palestyńczyków, w dokumencie zaapelowano o odrzucenie przemocy w słowach i czynach. Do Komisji Sprawiedliwości i Pokoju należy też jerozolimski wikariusz patriarchalny dla katolików języka hebrajskiego, ksiądz Dawid Neuhaus.
Przeżywamy teraz w Ziemi Świętej dramatyczne chwile. To prawda, że spirala przemocy nigdy nie ustaje, ale są momenty, jak teraz, jeszcze większego napięcia. Tym razem zaczęło się od porwania i zamordowania trzech izraelskich nastolatków. Potem nastąpiła zemsta i zamordowano w okrutny sposób palestyńskiego chłopca. A teraz widzimy, że znaleźliśmy się w sytuacji wojny, gdzie Hamas i Izrael odpowiadają sobie językiem przemocy i wszyscy uważają się za ofiary tej sytuacji. My w ramach Komisji Sprawiedliwości i Pokoju stwierdziliśmy wspólnie, że trzeba powiedzieć dość temu językowi. Ten język ukazuje bardzo nieodpowiedzialne przywództwo, nie biorące odpowiedzialności za dobro ludzi, za dobro młodzieży. I tu podkreślamy odmienny język użyty przez Ojca Świętego, kiedy do nas przyjechał, kiedy potem zaprosił prezydentów Izraela i Palestyny tutaj do Watykanu, by wypracować nowy rodzaj języka. Bo przecież wszystko zaczyna się od słów. Bóg stworzył świat swoim słowem i my także tworzymy nasz własny świat językiem przemocy. A zatem nadszedł naprawdę czas, jak mówi oświadczenie, by znaleźć nowych przywódców z profetyczną wizją świata, lepszego niż ten, w którym teraz żyjemy.
17 osób zabitych i 10 ciężko rannych. Taki jest oficjalny bilans ataku rebeliantów na katolicką katedrę w Bambari w Republice Środkowoafrykańskiej. Islamscy bojownicy z ugrupowania Seleka dokonali w poniedziałek napadu na świątynię, gdzie schroniło się 12 tysięcy uchodźców. Niektóre doniesienia mówią o jeszcze większej liczbie zabitych. Do incydentu doszło na dzień przed wizytą w tym rejonie ministra obrony Francji, który odwiedzał stacjonujące tam oddziały francuskie pełniące misję pokojową.
Atak na cywilną ludność chroniącą się w zabudowaniach kościelnych potępiła ONZ-owska koordynatorka pomocy humanitarnej dla Republiki Środkowoafrykańskiej. Przypomniała zarazem, że kilka dni wcześniej zaatakowano granatami uchodźców zgromadzonych w meczecie w Pała, gdzie rany odniosły 34 osoby.
Dwóch księży zostało porwanych w tych dniach w Doniecku na Ukrainie. Sprawcami byli rosyjscy separatyści. Jednym z uprowadzonych był grecko-katolicki ksiądz o imieniu Tichon, który krytykował separatystów na Facebooku. 3 lipca porwali go uzbrojeni ludzie z ugrupowania o nazwie Rosyjska Armia Prawosławna. Drugi to prawosławny duchowny należący do Patriarchatu Kijowskiego, Jurij Iwanow, którego separatyści uprowadzili wczoraj z własnego domu pod pozorem pilnego wezwania przez kościelnych przełożonych.
Wychodząc na peryferię w duchu Ewangelii Gaudium, tydzień misjologiczny pod takim hasłem otworzył w Burgos nuncjusz apostolski w Hiszpanii, arcybiskup Renzo Frattini. To misyjne spotkanie jest jednym z najważniejszych wydarzeń Kościoła w tym kraju.
Działalność misyjna stanowi dzisiaj największe wyzwanie dla Kościoła. Co by się stało, gdybyśmy wzięli na poważnie te słowa? Pytał arcybiskup Renzo Frattini. Nuncjusz apostolski w Hiszpanii wyraził zadowolenie z faktu, że tegoroczny tydzień misjologiczny poświęcony jest całkowicie adhortacji Ewangelii Gaudium. Papież Franciszek pragnie, aby cała działalność Kościoła znajdowała swój motyw i inspirację w misji. Nie oznacza to zmiany programu duszpasterskiego, ale pogłębienie tożsamości samego Kościoła, powiedział arcybiskup Renzo Frattini. Kościół ze swojej natury jest bowiem misyjny. Tydzień misjologiczny, który zawsze cieszy się dużym zainteresowaniem, organizują papieskie dzieła misyjne, Fakultet Teologiczny w Burgos i Episkopat Hiszpanii. W tym roku bierze w nim udział ponad 150 osób z kraju i ze zagranicy. Oprócz wykładów uczestnicy mogą także posłuchać świadectw z misji. Warto przypomnieć, że na 5 kontynentach wciąż pracuje ponad 15 tysięcy hiszpańskich misjonarzy. Obrady w Burgos zakończą się w czwartek 10 lipca. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Od rozpaczy do nadziei. List pasterski o takim tytule wystosowała Konferencja Episkopatu Indonezji. Został on poświęcony problemom społecznym i prawnym związanym z narkotykami. Powstał także program duszpasterski terapii uzależnień, do którego realizacji biskupi wzywają wszystkie instytucje kościelne. Jedną z nich jest katolicka fundacja działająca od 2005 roku. Od kiedy jestem w ośrodku, odnalazłem moją godność, mówi mężczyzna korzystający od 6 miesięcy z pomocy katolickiego ośrodka terapii uzależnień.
Wspólnota katolicka w Indonezji stanowi około 3% całej populacji tego w przeważającej części muzułmańskiego państwa. Dlatego też episkopat zaprasza do współdziałania również podmioty społeczne, szkoły i szpitale. Biskupom zależy szczególnie na współpracy nawiązanej z Krajową Agencją Antynarkotykową. Jak wielkim problemem w tym kraju jest narkomania, wskazują dane szacunkowe, według których w przyszłym roku ponad 5 milionów mieszkańców tego kraju będzie uzależnionych od narkotyków.
W stolicy stanu Orissa odbyła się inauguracja pierwszego w Indiach jezuickiego uniwersytetu. Dołączył on do 3 już istniejących w tym kraju uniwersytetów katolickich. Jest tam pierwszą uczelnią cyfrową. Ma stać się ośrodkiem innowacyjnych badań, łącząc profesjonalizm naukowy z wartościami etycznymi. Uczelnia przyjęła nazwę Xavier University od jezuickiego misjonarza świętego Franciszka Xaverego.
W przemówieniu inauguracyjnym rektor uczelni, ksiądz Paul Fernandez, wyjaśnił, że unikalną cechą uczelni mogącej obecnie przyjąć 500 studentów i 400 wykładowców jest przeznaczenie około 50% miejsc dla kandydatów ze stanu Orissa. Żadna inna prywatna szkoła wyższa w Indiach czegoś takiego nie zapewnia. Zrobiliśmy to, by wyrazić naszą troskę o rozwój stanu, powiedział rektor. Ma on nadzieję, że inspirowana jezuickimi ideałami uczelnia przyczyni się do budowania nowego społeczeństwa.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.